przez neuroróżnorodność do świata lepszego dla wszystkich. Neuroróżnorodność to w dyskusji publicznej nowy temat, nie do końca jeszcze rozpoznawany. Trudność zaczyna się już na etapie definicji, ponieważ nie istnieje jedna uniwersalna, uwzględniająca wszystkie skomplikowane aspekty. Jedni uważają, że do grona osób neuroróżnorodnych należą ludzie w spektrum autyzmu, ADHD, mierzący się z dysleksją, dyskalkulią czy dyspraksją. Inni sądzą, że każdy umysł jest inny i wszyscy jesteśmy w jakimś sensie neuroróżnorodni. Według rozmaitych raportów nawet do 20% społeczeństwa to osoby neuroróżnorodne, czyli identyfikujące się z jednym z takich stanów jak ADHD, autyzm, dysleksja i tym podobne. Z kolei zgodnie z badaniami amerykańskimi osoby w spektrum autyzmu stanowią nawet 2% społeczeństwa. ADHD dotyczy do 10%, a kolejne 10% zmaga się z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią i innymi stanami. Świat osób neuroróżnorodnych. Jak to jest być osobą neuroróżnorodną? Jak one widzą i odczuwają świat? Mówi się, że tak samo jak wszyscy, tylko bardziej. Autyzm. To odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w komunikacji, nawiązywaniu relacji, wyrażaniu emocji i uczeniu się oraz różnorodnym schematem zachowań. Spektrum autyzmu łączy się z doświadczaniem trudności w tych obszarach. Warto podkreślić, że osoby autystyczne odczuwają emocje jak każdy, ale czasem rozumieją je inaczej. W wielu przypadkach nie wiedzą, jak powinny zareagować. Czują się przytłoczone swoimi stanami emocjonalnymi. Wyłapują sygnały, ale czasem nie rozumieją, czego się od nich oczekuje w okolicznościach, które dla osób neurotypowych są oczywiste. Autyzm bardzo często wiąże się z tak zwaną nadwrażliwością sensoryczną, czyli bardziej intensywnym odbieraniem świata za pomocą zmysłów. Ludzie w spektrum mogą odczuwać zwykłe bodźce o wiele mocniej niż osoby neurotypowe. Mają inną wrażliwość na dotyk, smak, światło i dźwięk, a nawet ból. Z tego powodu mogą odczuwać duży stres lub przytłoczenie. Należy przy tym pamiętać, że każda osoba autystyczna jest indywidualnością, a wymienione cechy mogą u niej występować w różnym natężeniu. ADHD to zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi. Przejawia się najczęściej poprzez nadaktywność ruchową oraz problemy z koncentracją. Odbieranie bodźców przez osoby z ADHD często porównuje się do przebywania na ogromnym lotnisku, na które co chwila przylatują samoloty, ale nie ma tam wieży kontrolnej. A zatem liczba bodźców i chaos stają się ogromnym obciążeniem. Dzieci z ADHD często mają trudność z funkcjonowaniem w szkole, gdzie muszą siedzieć nieruchomo w ławkach. To trudność dla wielu dzieci, ale dla tych z ADHD ten przymus może być torturą. Do stanów neuroróżnorodnych zaliczamy też trudności z przetwarzaniem informacji, takie jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia i inne. Mimo że osoby neuroróżnorodne odmiennie odbierają świat, a ich umysły funkcjonują nietypowo, to tak samo jak każdy, przede wszystkim potrzebują społecznej akceptacji i wsparcia, by móc w pełni rozwinąć swój potencjał. Z neuroróżnorodnością wiąże się wiele mitów społecznych i fałszywych przekonań, które utrudniają życie wielu osobom. Mit jednej diagnozy. Poszczególne stany związane z neuroróżnorodnością często współistnieją. Około 70% osób autystycznych ma jednocześnie ADHD. W drugą stronę około 30% osób z ADHD jest jednocześnie autystycznych. A około 40% ludzi z ADHD ma dysleksję. Często nie można zatem opisać czyjegoś funkcjonowania tylko poprzez jedną diagnozę. Czasem trzeba szukać drugiej, a nawet trzeciej i czwartej. Na przykład stany lękowe czy depresja, na które osoby neuroróżnorodne są szczególnie narażone. Mit typowych objawów. Jeśli autysta, to chłopiec. W dorosłości koniecznie informatyk lub analityk. Jeśli osoba z ADHD, to też pewnie chłopiec. Niepotrafiący usiedzieć w miejscu, bardzo kreatywny. Takie stereotypy są bardzo powszechne. Oczywiście wśród ADHD-owców znajdziemy osoby szczególnie utalentowane, na przykład plastycznie czy muzycznie, ale też takie spędzające czas na kanapie i przeżywające swoją gonitwę myśli bardziej wewnętrznie. Nie ma dwóch jednakowych osób neuroróżnorodnych, nawet jeśli identyfikują się one z tymi samymi stanami. Każdy człowiek jest inny i może inaczej funkcjonować, choćby miał taką samą diagnozę. Stany neuroróżnorodne są też niezależne od płci. Mit, że tylko dzieci to mają. Autyzm, ADHD, dysleksja i inne stany dotyczą również osób dorosłych. Nie wyrasta się z nich. Każdy z nas inaczej radzi sobie z trudnościami w funkcjonowaniu, a wraz z wiekiem zmienia się sposób, w jaki przejawiają się nasze cechy. U osób neuroróżnorodnych istnieje jednak zjawisko nazywane maskowaniem, polegające na modyfikacji zachowania w taki sposób, aby lepiej wpasować się w normy społeczne. Niekiedy słyszymy, że ADHD, dysleksja czy autyzm to wymówka dla lenistwa lub braku dyscypliny. Tymczasem wszystkie stany z obszaru neuroróżnorodności to rzeczywiste stany neurologiczne, które wpływają na sposób funkcjonowania człowieka niezależnie od jego intencji. Szczególnie trudno jest je kontrolować dzieciom. Mit choroby. Żaden ze stanów z obszaru neuroróżnorodności nie jest chorobą. Z żadnego nie można się zatem wyleczyć, ale można nauczyć się z nimi funkcjonować. Co więcej, mogą one mieć pozytywny wpływ na życie, na przykład na karierę zawodową. Spektrum autyzmu zdiagnozowano u wielu znanych osób, menadżerów, artystów czy naukowców. Mit braku empatii. Można spotkać się z opinią, że osoby w spektrum autyzmu nie są empatyczne. To oczywiście nieprawda. Wiele z nich bardzo przeżywa problemy i emocje innych, tylko nie zawsze potrafi o tym opowiedzieć czy to wyrazić. Przyznajmy, mamy problem. Świat nie jest przystosowany do uwarunkowań osób neuroróżnorodnych. Dzieciom, które nie rozumieją oczekiwań nauczyciela albo zachowują się w odmienny sposób, na przykład z powodu przebodźcowania, wciąż przykleja się etykietki leniwych lub krnąbrnych. Poważnym problemem jest też prześladowanie przez rówieśników z powodu inności. W szkołach i na uniwersytetach wciąż nie dostrzega się potrzeb osób neuroróżnorodnych. Dziecku, które nie lubi publicznych wystąpień, każe się odpowiadać przed całą klasą. A nadpobudliwemu godzinami wypełniać testy w ławce, choć i tak się na nich nie skupi. Podobnie dzieje się na etapie studiów. W miejscach pracy często ocenia się kandydata po tym, jak prowadzi rozmowę, a nie na podstawie jego kwalifikacji. Nawet jeśli zostanie zatrudniony, może nie utrzymać tej pracy, bo szefostwo wielu firm nie pozwala pracownikom na margines swobody uwzględniający ich potrzeby. Dzieje się tak, dlatego że świadomość społeczna nadal jest zbyt niska. Wiele osób nie wie, co może być źródłem ich problemów. Wini siebie za inność i złe traktowanie przez otoczenie. Niestety, bez diagnozy nie mogą sobie pomóc. Borykają się z niskim poczuciem własnej wartości i brakiem zrozumienia. Wybierają gorsze szkoły, a później podejmują pracę poniżej swoich możliwości. Skutkiem jest ich niewykorzystany potencjał. Niezrealizowane potrzeby, problemy w relacjach i niezrozumienie źródła problemów mogą prowadzić do stanów lękowych, depresji, a w skrajnych wypadkach do uzależnień czy nawet samobójstwa. Co możemy zrobić? Pracujmy nad świadomością. Zwiększajmy swoją wiedzę na temat neuroróżnorodności. A jeżeli przyjdzie nam do głowy pytanie, a może to autyzm, ADHD czy inny stan, nie zawahajmy się tego sprawdzić lub doradzić komuś, by rozważył diagnozę. Jak mówią osoby neuroróżnorodne, diagnoza często przynosi ulgę, a wiedza na temat swojej neuroróżnorodności to najlepsza droga do lepszego życia. Pamiętajmy o mocnych stronach. Nie postrzegajmy neuroróżnorodności tylko w kategorii problemu. Każdy ze stanów ma swoją mocną stronę. Osoby autystyczne mogą być bardziej analityczne. Potrafią dostrzec prawidłowość czy szczegół, który przeoczą pozostali. Często są prawdziwymi ekspertami w jakiejś dziedzinie, bo to, co je interesuje, zgłębiają od podszewki. Ludzie z ADHD bywają bardzo kreatywni. Często potrafią powiązać pozornie niełączące się ze sobą fakty. Umieją pracować pod presją i kończyć projekt w jedną noc. Gdy jakiś temat je zainteresuje, dowiedzą się o nim wszystkiego. To zainteresowanie może minąć, ale jeśli znajdzie się sposób, by weszło na wyższy poziom, z pewnością wróci. Osoby ze stanami z obszaru przetwarzania informacji, dysleksją, dyskalkulią i tym podobne, często myślą niesztampowo i znajdują oryginalne rozwiązania. Niektóre z nich mówią, że myślą obrazami czy kolorami. Rozwijają ponadprzeciętne umiejętności opowiadania, nawiązywania relacji z ludźmi i współpracy. Nie bez przyczyny 25% menadżerów wysokiego szczebla to dyslektycy. Język jest ważny. Jeśli chcemy wyrażać się z szacunkiem o osobach neuroróżnorodnych i nie wpływać negatywnie na ich poczucie własnej wartości, starajmy się posługiwać językiem, który nie dyskryminuje. Mimo że w klasyfikacjach medycznych wiele z tych stanów określa się jako zaburzenie, z angielskiego disorder, to w tekście tej książki takiego określenia nie znajdziecie. W kontekstach innych niż medyczne, to znaczy w codziennym życiu, w domu, w szkole czy w pracy, używanie określenia zaburzenie jest niewłaściwe i krzywdzące. Również w literaturze naukowej określenie disorder coraz częściej zastępuje się wyrażeniem condition, czyli stan. Lepiej zatem mówić o stanach w spektrum neuroróżnorodności. Jeśli chodzi o nazywanie poszczególnych stanów, to istnieją dwie praktyki. Podejście tożsamościowe pozwala stwierdzić: jestem osobą autystyczną, ADHD-owcem, dyslektyczką czy dyslektykiem. Inni wolą stawiać tożsamość na drugim miejscu, mówią więc: jestem osobą z autyzmem, z ADHD, z dysleksją. Takie określenie może być jednak mylące, ponieważ sugeruje, że z autyzmu, ADHD, dysleksji i innych stanów można się wyleczyć albo pozbyć się ich w inny sposób. Szanujmy wybór każdej osoby. Używajmy wobec niej języka, który sama wybrała. Pamiętajmy o otoczeniu. Organizując przestrzeń, stosujmy zasady dobrego projektowania. Nikt nie lubi przebywać w pomieszczeniu, w którym są agresywne kolory, ostre światło lub hałas. Kształtujmy otoczenie tak, by było przyjazne dla wszystkich. Skorzystają na tym nie tylko osoby neuroróżnorodne, choć na nie źle zaprojektowane otoczenie wpływa najgorzej. Racjonalne dostosowania. Warto poczynić racjonalne dostosowania, które pomogą uwzględnić potrzeby osoby neuroróżnorodnej. Jeśli cierpi na nadwrażliwość słuchową, można wyposażyć ją w słuchawki wytłumiające hałas. Jeśli rozpraszają ją radio czy telewizor, pomóżmy jej wybrać miejsce z dala od tych urządzeń. Możliwości jest dużo, bo każdy człowiek potrzebuje czegoś innego. Nie należy przy tym tworzyć osobnych rozwiązań tylko dla osób neuroróżnorodnych, bo to może prowadzić do dodatkowej stygmatyzacji. Zamiast organizować na przykład pokój wyciszeń tylko dla nich, lepiej stworzyć strefę ciszy dostępną dla wszystkich. Pomóżmy każdemu rozkwitnąć. Żeby kształtować otoczenie wolne od dyskryminacji, trzeba przez cały czas o to dbać, edukować, promować indywidualne podejście do każdego człowieka i znajdowanie kreatywnych rozwiązań. Jeśli chcemy coś przekazać osobie autystycznej, najlepiej wyrazić swoją potrzebę wprost, w jasny i konkretny sposób. Jeśli chcemy pomóc komuś z ADHD utrzymać wysoką motywację, znajdźmy wraz z nim sposób, by zadanie, nad którym pracuje, było przez cały czas ekscytujące. Mocne strony każdego człowieka zasługują na odkrycie. Każda osoba ma prawo rozkwitnąć i w pełni ujawnić swój potencjał. Autor artykułu: Tomasz Michałowicz, współzałożyciel, prezes i siła napędowa Fundacji GYM, tworzącej lepszy świat dla osób neuroróżnorodnych. Niegdyś reporter Gazety Wyborczej, obecnie menadżer. Studiował w Wyższej Szkole Biznesu we Francji. Ukończył również polsko-amerykański program MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Dumny ADHD-owiec i fan inkluzywności. Pomysłodawca dobroczynnej międzynarodowej konferencji NeuroShow. Czytała Katarzyna Nawrocka.